Wolna sobota.
Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy odbywa się, proszę Państwa, w Rzeszowie. 15. edycja tego wydarzenia. Gości mnóstwo zacnych, interesujących i ciekawych. W naszym studiu Piotr Krzyżowski. Witam Cię, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Himalaista, ratownik, prawnik, który tak o sobie pisze. Jestem zwyczajnym człowiekiem, mężem, ojcem. Codziennie rano siadam przed biurkiem i jak większość wykonuję pracę. I powiedział to ktoś, kto w ciągu 3 lat stanął na 5 i 8 tysięcznikach.
Tak, to niełatwe, aby połączyć życie rodzinne, zawodowe z tak wymagającą pasją, bo wspinam się w stylu sportowym, bez użycia tlenu z butli, bez wsparcia tragarzy wysokogórskich, więc te moje wejścia wymagają bardzo dobrego przygotowania kondycyjnego. Dlatego mój dzień zaczyna się o 5 rano kawą i jakimś bananem i później dwugodzinny trening. Później już udaję się do pracy i wchodzę w swoje obowiązki zawodowe.
Jakąś nieprawdopodobną dyscyplinę trzeba mieć, by te wszystkie poziomy swojego życia równo traktować i doceniać. Życie rodzinne, życie zawodowe i nieprawdopodobnie absorbujące zajęcie związane z wspinaczką, z wyprawami, wysiłkiem związanym z górami wysokimi.
Tak, dyscyplina, systematyka to jest coś, co zaprocentuje zawsze, jeżeli cokolwiek robimy. No to systematyczność przede wszystkim to jest bardzo ważny aspekt przygotowania do jakiejkolwiek sportowej aktywności. A ja tą moją pasję nazywam takim sportem, bo tak mówię, że raz w roku wyjeżdżam na swoje mistrzostwa i cały rok się przygotowuję do tego wyjazdu. Dlatego też ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że to nie jest tak, że 3 miesiące przed wyprawą wstajemy zza biurka i po prostu coś zrobimy, żeby sobie tam z tym wysiłkiem jakoś poradzić. No to jest jednak wycieńczająca wyprawa.
Ale wiesz, jak patrzę na ten harmonogram twoich dokonań sportowych, to zacząłeś w 2016 roku tak naprawdę poważnie się wspinać. To niedawno stosunkowo. Góry wysokie, czyli 8 tysięczniki, 2021.
Tak.
Jakieś przyspieszenie nadzwyczajne nastąpiło.
Wspinam się od kilkunastu lat i tak przeszedłem taką, można powiedzieć, klasyczną drogę. Jestem takim przedstawicielem starej szkoły, czyli nie zaczynam od wysokich gór.
Bardzo często tak się dzieje.
I to nie jest dobra droga, bo jednak powinniśmy zdobyć doświadczenie, powinniśmy swój organizm w jakiś sposób przygotować do tego wysiłku i też ten organizm powinien nabrać pewnej adaptacji. Więc zaczynałem od swoich lokalnych rejonów wspinaczkowych, od takiej ściany w mojej miejscowości na Mutnym, gdzie się wspinałem. Później już były Tatry, latem, zimą, Alpy. No i po kolei później Kaukaz, góry Tien Shan, góry Pamir, w końcu Himalaje, Karakorum. Więc każdemu polecam, żeby jednak stopniowo zdobywać to swoje doświadczenie i ten organizm też przygotowywać do tych najwyższych celów.
Powiedz mi, czy to jest tak, że ta motywacja wspinacza, himalaisty napędza się, bo osiąga się coraz wyższe szczyty, coraz większe trudności się pokonuje? Tak jest?
Wiesz, dla mnie to jest przełamywanie swoich barier, więc jakby sam szczyt i ta kwestia stanięcia na jego wierzchołku, no jest bardzo ważnym uwieńczeniem, ukoronowaniem tego wysiłku, który wiąże się z przygotowaniem, ale chyba dla mnie najważniejsza ta cała droga, która mnie tam prowadzi. Zmiana sposobu życia, stylu życia, trochę podporządkowanie swojego życia pod ten sportowy jego wymiar, ale później również ten aspekt społeczny tych wszystkich ludzi, których spotykam w czasie mojej drogi.
Tym bardziej, że spotykasz ich jakby w innym świecie, bo jeżeli mówimy o Pakistanie na przykład, jeżeli mówimy o Nepalu, to są zupełnie inne społeczności, inne państwa, inna też filozofia życia i myślenia o świecie.
Tak, inna kultura tak. Też. Bardzo mocno zmieniło się moje postrzeganie islamu przez to, że zetknąłem się jakby z prawdziwym takim szczerym islamem w trakcie moich wypraw i też innych religii. Inny sposób postrzegania też naszego życia tutaj, bo to jak widzę, jak wygląda świat i wracam później po takiej wyprawie, to bardzo mocno zmienia myślenie człowieka. Już u mnie to już na trwale zmieniło, bo ja doceniam każdy dzień dogodność, którą mamy tutaj, bo wielokrotnie narzekamy, że nam się źle żyje, że czegoś nam brakuje. Naprawdę żyjemy w pięknym środowisku. Nasz kraj jest naprawdę cudowny.
No muszę powiedzieć, że niemal dokładnie powtarzasz to, co kilka tygodni temu, tutaj, na tym miejscu, na którym ty siedzisz, siedział Łukasz Łagożny, który też wrócił z wyprawy w górach wysokich i mówił dokładnie tak samo. Mówi, słuchaj, ja doceniam, że mogę się wykąpać i skorzystać z ciepłej wody. Jak mam ochotę, by kupić sobie, nie wiem, coś do zjedzenia takiego, a nie innego, to po prostu to robię. Tego nie ma w tych światach, do których jeździmy. To warto wiedzieć i warto to doceniać.
Tak, tak. To też bardzo często powtarzam, że nasz świat i nasza kultura daje nam bardzo komfortowe życie i nie wszyscy tak na świecie mają, więc doceniajmy to, co mamy tutaj i cieszmy się tym.
Porozmawiajmy o twoich sukcesach sportowych, bo chyba tak to należy traktować. Chociaż w tej chwili himalaizm pewnie się zmienił. Postrzeganie wyjścia na ośmiotysięczniki też mocno się zmieniło. Niektórzy mówią, to jest bardzo komercyjna działalność. Wystarczy znaleźć odpowiednią agencję, która wręcz wyniesie cię na szczyt. No i wielu ludzi zamożnych tak robi, prawda? Logistyka pozwala na zdobycie kilku szczytów ośmiotysięcznych w krótkim czasie. No ale ty zupełnie inaczej traktujesz wyjścia na szczyt. To jest styl alpejski, surowy, oszczędny. Inaczej też myślisz o zdobywaniu szczytów. To kosmiczna różnica.
Wiesz, ja przede wszystkim chcę być w górach. Chcę mierzyć się z ograniczeniami, które mój organizm gdzieś wydaje mi się, że stawia. Nie krytykuję, w żaden sposób nie oceniam tego, jak ktoś się w górach wspina. Ja podjąłem taką decyzję, żeby wspinać się w stylu sportowym. I też chyba ważne jest to, aby w naszej dyskusji trochę odróżnić pojęcia, bo czy himalaistą jest osoba, która pojechała w góry wysokie, wspięła się na jakiś ośmiotysięcznik, używając tlenu, wsparcia bardzo mocnego agencji. Często posługujemy się tymi pojęciami i wkładamy tak naprawdę wszystkich do jednego worka. Ostatnio czytałem bardzo ciekawy artykuł Reinholda Messnera, który po raz pierwszy użył takiego stwierdzenia turyści wysokogórscy. I to chyba też jest jakaś forma takiej właśnie aktywności w tych górach, bardzo mocno ułatwiona przez to, co powiedziałeś, przez wsparcie agencji.
Jednocześnie bardzo niebezpieczna.
Niebezpieczna, ale nie wszyscy, którzy korzystają właśnie z takiej formy turystyki wysokogórskiej, zdają sobie sprawę z tych zagrożeń. I ja bardzo często widuję osoby, które ulegają wypadkowi, czy też no niestety nawet i śmiertelnym wypadkom, ponieważ no, nie zdawały sobie sprawy z tego, jak to funkcjonuje. To jest tylko i wyłącznie usługa dla ludzi, którzy tam pracują. Oni nie zaryzykują życia, żeby ratować kogoś. Inaczej wygląda sytuacja, jak wybierasz się w góry w stylu sportowym ze swoim zespołem. To funkcjonuje trochę na innych zasadach.
Twoje wyprawy w góry wysokie też są bardzo szczególne, bo w krótkim czasie jesteś w stanie zdobyć dwa szczyty. Tak było już dwukrotnie. Wyjście na Broad Peak i na K2 w ciągu 9 dni. Wyjście na Nanga Parbat i Gasherbrum 2 lipca i 21 lipca.
Tak, to jest też
o co
taki...
chodzi w tym pośpiechu?
Wiesz, ja, tak jak wcześniej przeczytałeś na samym początku, ja jestem zawodowo aktywnym człowiekiem. Nie utrzymuję się z alpinizmu, nie jestem zawodowym himalaistą, tak jakby to można było określić, więc mam urlop, który wykorzystuję w taki właśnie sposób, stąd też mój pośpiech, aby jeżeli to jest możliwe, jeżeli mój organizm mi na to pozwala, spróbować zmierzyć się z dwoma ośmiotysięcznikami. Tak się dzieje i też takim moim chyba znakiem rozpoznawczym już od kilku lat jest to, że przed wyjazdem nie komunikuję wszystkich swoich celów. To też jest dla mnie istotne, że gdzieś sam sobie nie stawiam presji, nie stwarzam takiego ciśnienia, bo góry to są przede wszystkim siły natury i tutaj trzeba być bardzo pokornym co do tego, jak się tam przemieszczamy, co robimy. Dlatego zawsze ten pierwszy cel jest ogłaszany, a to, co się później wydarza, to bardzo często jest duża niespodzianka i cieszę się, że tak się te wyprawy układają.
Słuchaj, ale to jest kwestia żelaznego organizmu i kondycji, czy też logistyki, znakomicie przygotowanej trasy, wyprawy itd., itd.?
Wiesz, o sukcesie w górach decyduje bardzo wiele małych czynników. To nie jest jeden jakiś globalny czynnik, który zadecyduje o tym, czy ty wejdziesz na szczyt, czy nie. Tutaj jest zlepek bardzo małych elementów, które połączone razem dają ten sukces. Na pewno bardzo ważne jest przygotowanie kondycyjne. Bez tego nie można myśleć o tym, żeby wspinać się w takim stylu i bez użycia tlenu z butli. Na pewno bardzo ważne jest doświadczenie, które zdobywamy w tych górach, czyli umiejętność właściwej oceny ryzyka, właściwej oceny tych wszystkich elementów, które się składają na cały ten proces postawienia obozów, miejsc, gdzie te obozy można postawić. Wielokrotnie będąc w różnych festiwalach, oglądam też prezentacje moich koleżanek koleżanek i kolegów i czasem widzę, nie oceniam tego negatywnie, ale ktoś gdzieś postawił namiot, nagle zeszła lawina, tego namiotu nie ma. A to też jest jakby taka umiejętność czytania tej góry, gdzie to się może wydarzyć, co się może wydarzyć. Więc no, dużo, dużo czynników decyduje o tym, żeby ten sukces zrealizować, ale przede wszystkim mentalne nastawienie. Tak o tym mówię, że ja sobie autoprojektuję ten cel, wspinając się na treningach, czy robiąc treningi kondycyjne, ja często w głowie już się wspinam na tą górę, już analizuję wejścia do poszczególnych obozów, jak to będzie wyglądać, gdzie są możliwości jakiejś ewakuacji, w jaki sposób to przewspinać i bardzo często mam takie wrażenie, że ja już tutaj byłem. I faktycznie tak jest, no bo ja już tutaj w mojej głowie byłem i tak naprawdę realizuję wcześniej zaprogramowany w swojej głowie program tego wspinania, plan.
No wiesz, ale przecież zmęczenie organizmu po wyjściu na 8-tysięcznik jest potworne. Jeszcze w stylu sportowym rzeczywiście schodzi się do tego kampu pierwszego. Człowiek jest wykończony kompletnie. Jak znaleźć siłę, by pokonując Broad Peak wyjść potem na K2, która jest no, potwornie trudną górą?
No to jest właśnie ta psychika, która jest bardzo ważna, ten tak zwany mental, czyli przygotowanie mentalne. No jeżeli, jak to kiedyś powiedział jeden z naszych słynnych himalaistów z ery złotych czasów, no jeżeli jedziesz na wyprawę, nie zakładając, że wejdziesz na ten szczyt, to po prostu na ten szczyt nie wejdziesz. No nie można tak myśleć, po prostu musisz być, można powiedzieć, zafiksowany na tym, że ten sukces zrealizujesz i wtedy wszystko się dookoła wydarza. I też to, co powiedziałeś, no schodzimy, jesteśmy wykończeni, ale jednak gdzieś w tej głowie mamy jeszcze kolejne plany i znajdujemy te siły. A organizm jest naprawdę wielką niewiadomą i niespodzianką. Potrafi wyciągnąć jakieś pokłady energii ze swoich zasobów. To też ważne, żeby tutaj, jak przygotowujemy się do tych wypraw, gdzieś stanąć przed tą ścianą i wiedzieć, gdzie ten punkt zwrotny, gdzie jest ten moment, w którym już musimy się wycofać. Bo bardzo często nie potrafimy czytać tego swojego organizmu, nie potrafimy zareagować właściwie, że coś już jest nie tak, że przekraczamy pewną granicę. Więc to jest to właśnie doświadczenie, to jest coś, co gdzieś budujemy przez wiele, wiele lat, więc musimy się w tym jakoś odnajdywać.
No dobrze, a co decyduje, że wybierasz tę, a nie inną górę? Trudność jej zdobycia, uroda góry, bo wielu himalaistów też jakby taki walor estetyczny podkreśla, czy pewien jednak rodzaj bezpieczeństwa, który musi mi towarzyszyć, jeżeli myślę o zdobyciu góry?
Wiesz, moje pierwsze kroki to był Pakistan i pamiętam te dyskusje, to były kwestie ekonomii.
No i te 8-tysięczniki właśnie pakistańskie są na twoim koncie.
Tak, tak. Z uwagi na to, że w tamtych czasach, kiedy ja rozpoczynałem wspinanie w Pakistanie, to ewidentnie te wyprawy były po prostu tańsze. Teraz troszkę się to zmieniło. Rząd pakistański podniósł ceny permitów i można powiedzieć, że w pewnym zakresie wyrównały się koszty wypraw, ale to był pierwszy taki czynnik, no bo finansuję te wyprawy w większości ze swoich środków. Staram się pozyskać jakieś wsparcie, ale to jednak nie jest łatwe. Stąd też to był taki pierwszy czynnik. Jak znaleźć się w tych górach, jak zrealizować te swoje dziecięce marzenia z książek, gdzie czytałem o tych pięknych wschodach i zachodach słońca i później po prostu sam tego doświadczałem, więc to był taki pierwszy czynnik. Teraz, tak jak powiedziałeś, zdobyłem 5 8-tysięczników pakistańskich, zamknąłem ten kierunek myślenia na razie o górach wysokich w Pakistanie, choć nie zamykam go na zawsze, chciałbym tam wrócić, ponieważ mam kilka takich pomysłów, projektów. To jest też taka u mnie cecha, że jak się wspinam na jakąś górę, to już na kolejnej widzę coś ciekawego do zrobienia, więc kilka takich projektów się też urodziło. W przyszłym roku chciałbym pojechać do Nepalu i zmierzyć się z jakimiś właśnie 8-tysięcznikami w tym kraju. No zobaczymy, jak to się ułoży. Na razie jeszcze nie mam konkretnego planu na to, jaka to będzie góra, ale to, co powiedziałeś, pewne elementy logistyki, czyli poruszania się między tymi górami są dla mnie ważne. Czy jestem w stanie szybko przemieścić się z jednego obozu do drugiego. Trudność, kwestia bezpieczeństwa, które też jest ważne, czyli czy z uwagi na to, że wspinam się zazwyczaj w małych zespołach dwuosobowych, bądź sam, jako część jakiegoś większej grupy, ale takiej, można powiedzieć, niezwiązanej ze sobą bardzo ściśle, to też dla mnie ważne jest, czy jest na tej górze wielu wspinaczy, żeby ewentualnie móc sobie pomóc, bo musimy mieć też tą świadomość, na przykład w Pakistanie nie ma żadnych służb ratowniczych.
Tam, jesteś zdany na siebie.
Tak? Tam jesteś zdany na siebie, na swoich kolegów, na ludzi z Basecampu, którzy mogą ci przyjść z pomocą. Armia tylko dysponuje śmigłowcami, które oczywiście odpłatnie mogą przerzucić himalajstów do jakiegoś obozu, ale nikt po ciebie nie przyjdzie i nie będzie cię ratował, więc to też są ważne aspekty. Jest ich, tak jak mówię, wiele.
Piotrze, rozmawialiśmy o wspinaczce w górach wysokich, ale dla wielu wspinaczy zdobycie na przykład szczytów należących do tak zwanej śnieżnej pantery jest czymś znacznie ważniejszym, bo jeżeli chodzi o stopień trudności, no jest podobno czasami niewspółmierne do tego, jakie warunki spotyka się w górach ośmiotysięcznych.
Tak, tak. Szczyty śnieżnej pantery dość popularne w naszym środowisku. Szczyty, które można powiedzieć są taką przepustką trochę, taką bramą wejściową w te najwyższe szczyty ośmiotysięczne. Też miałem taką przyjemność, sposobność wspinać się na, zdobyłem 4 te szczyty, w tym jeden zimą, jako pierwszy Polak z moim partnerem weszliśmy na Hantengri zimą.
To jest małe K2, tak?
Tak, małe K2 z uwagi na bardzo zbliżony kształt, ale też trudność techniczną tej góry.
To powiedz, jakie warunki panowały na szczycie. Ja to przeczytałem w twoich notatkach, ale może niech słuchacze mają świadomość, co się działo.
Tak, to była wyprawa realizowana w takim bardzo starym stylu, oldschoolowym, 4 facetów, którzy wrzucili swoje rzeczy na plecy i przez 60 kilometrów przeszli lodowca pod szczyt, niosąc ponad 35 kilogramów na plecach. Szliśmy tam 7 dni, śpiąc w rzekach lodowcowych, w różnych takich miejscach na tym lodowcu. Więc sam trekking był wyzwaniem, bo to było chyba pierwsze przejście pełne, zimowe tego lodowca Inelczyk, a to jest drugi co do wielkości lodowiec na świecie po Baltoro. Trudna góra technicznie, ale też wspinana w trudnych warunkach, bo styczniowych wejść było ogólnie chyba 4. My zrobiliśmy 5 wejście styczniowe na świecie. Na szczycie panowały bardzo trudne warunki, minus 46 stopni, mocny wiatr, więc ta odczuwalna temperatura była, myślę, że blisko minus 60.
To już chyba stopień kojarzenia jest minimalny.
Jak widzę nagranie z tego szczytu, w słabej jakości, bo już to była noc, kiedy dotarliśmy na ten szczyt. Trochę przekroczyliśmy swoje granice bezpieczeństwa. Wszystko się dobrze skończyło. Niestety odmrożenia też się pojawiły w stopach. Na szczęście szybka ewakuacja i dobre zajęcie się nami w szpitalu Rydygiera spowodowało, że te palce
ocalały,
po prostu ocalały. Tak. I ta góra to był taki też punkt zwrotny w mojej karierze, bo później po tym sukcesie pojawiło się powołanie do kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej, wyprawa unifikacyjna na Loce, która miała nas przygotować i wyselekcjonować zespół do zimowej wyprawy na K2. No ale też pokazało mi, że ten mój organizm daje sobie radę i w tym bardzo trudnym środowisku jestem w stanie przetrwać, bo to jest taka trochę walka o przetrwanie.
No i ta wasza wyprawa została też uhonorowana nagrodą Taternika imienia Jerzego Kukuczki. Bardzo prestiżowe wyróżnienie.
Tak, bardzo się cieszymy z tej nagrody, bo to była reaktywacja tej nagrody, pierwsza edycja i taki znamienity patron, wręcz niebotyczny, że taki czekan Zaruskiego, bo to jest forma nagrody, gdzieś wisi w moim domu.
Powiedz mi, jak bardzo te ostatnie lata, jak bardzo zmieniły cię właśnie te wyprawy i w góry Tien Shan, i wyprawy w Himalaje, jak one bardzo zmieniły ciebie, człowieka?
Wierzę w to i chciałbym w to bardzo mocno wierzyć, że te góry zmieniają mnie w lepszego człowieka, bo widzę trochę inaczej ten świat. Trochę tak może to zabrzmi trywialnie, ale patrzę z dużej wysokości na świat, będąc tam wysoko.
Niemal dosłownie.
Dosłownie, tak. Ale to też jest pewna nauka dla mnie, że właśnie to, co wcześniej powiedzieliśmy, że nie wszyscy w życiu mają tak, jak mamy my, tak, jak mam ja i bardziej to doceniam. Cieszę się tym czasem, który mam tutaj i który spędzam tutaj z rodziną. Myślę, że też góry nauczyły mnie bardzo cierpliwości. Ja zawsze powtarzam, że tam nie ma miejsca dla sprinterów. To jest bieg długodystansowy, trzeba bardzo być blisko tej przyrody, obserwować te ruchy, bo ja nie personifikuję gór, nie chcę o nich mówić w taki sposób, ale jednak jednak trzeba czuć trochę ten lodowiec, tą górę, co się tam wydarza, więc też ta bliskość z przyrodą. Często jak wracam, to moje zmysły są bardzo mocno wyczulone. Tam jest cisza, tam nie ma dużo światła, więc słyszysz, jak wracasz, to słyszysz więcej, widzisz więcej, tak mi się wydaje. No i też emocje, które się wiążą z tym wspinaniem, z tym, co przeżywam tam, będąc na miejscu i z tym, co się tam wydarza, no bo niestety są tam piękne chwile wzniosłe, kiedy staję na wierzchołku, ale też trudne momenty, kiedy jestem blisko śmierci, kiedy ktoś, kogo znałem, umiera, czy wydarza się jakiś wypadek. W czasie zeszłorocznej wyprawy tego mojego działania na Broad Peaku i na K2 zginęło 7 wspinaczy, to też pokazuje, że to jest bardzo niebezpieczny świat i trzeba sobie z tego ryzyka zdawać sprawę i wiedzieć, że jak wyjeżdżamy tam, no to może się różnie wydarzyć.
Gdy spotyka się himalaista z takim doświadczeniem jak odejście, śmierć kogoś bliskiego, kogoś, kogo się znało, to co wtedy się dzieje w świadomości, w głowie, w emocjach?
To są trudne momenty i każdy z nas w jakiś sposób je na swój sposób przeżywa. To nie jest też tak, żebyśmy nie odczuwali lęku, strachu, bo to się pojawia i myślę, że moment, w którym przestałbym odczuwać lęk i strach, to jest moment, kiedy muszę powiedzieć dość i po prostu zrezygnować z tej pasji. Ale strach, który się tam pojawia, on w różny sposób może być przez nas wykorzystywany, czy też różnie na nas może oddziaływać. Są osoby, które ten strach paraliżuje. Widziałem to w oczach mojego kolegi, kiedy podczas pierwszego dnia wspinania na K2 przeleciał obok nas wspinacz, który został trafiony kamieniem w obozie pierwszym. Widziałem ten paraliż w oczach mojego kolegi. Ja wtedy się troszkę inaczej zachowałem, to skoncentrowałem bardziej na wspinaniu, starałem się być bardziej uważny, czyli ten strach mnie nie paraliżuje, tylko bardziej mobilizuje do tego, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo, o to, jak się będę wspinał, żeby uniknąć jakichś wydarzeń, choć bardzo to jest trudne. Ale momenty, w których zderzamy się ze śmiercią, no, są dla nas bardzo trudne. Ja jestem ratownikiem GOBR, więc też, można powiedzieć, częściej się z tym spotykam, z tym, że w trakcie akcji ratowniczych czy poszukiwań, no niestety mamy ten przykry obowiązek zniesienia ciała do doliny, ale no, to nigdy nie pozostaje bez wpływu na nas i na wspinające się osoby w górach.
Czy o takich trudnych sytuacjach rozmawia się z bliskimi, z rodziną, z żoną?
Staram się takich tematów nie poruszać, bo to zawsze buduje pewne napięcie w domu. Ta pasja nie jest łatwą pasją. Moja rodzina jest naprawdę cudowna, bo wspiera mnie w tej pasji i bez tego wsparcia bardzo trudno byłoby mi realizować się w górach, więc bardzo im za to dziękuję i bardzo to doceniam. To jest też taki element wspinania, kiedy jestem tam, kiedy ten kontakt mam z rodziną ograniczony, ale go mam i to jest bardzo ważne, że czuję to wsparcie swoich bliskich, którzy gdzieś poprzez komunikację satelitarną, którą ze sobą mamy, możemy ze sobą rozmawiać.
Teraz jest troszkę łatwiej, prawda? Technika pozwala niemal codziennie z sobą się komunikować.
Tak, to jest dobre i złe, bo to jest świetne, że moja rodzina wyczuwa momenty, kiedy jest już takie napięcie, ta gorączka, taki element nerwowości i potrafi w jakiś sposób mnie wzmocnić też swoim kontaktem, ale też czasami po prostu, tak jak kiedyś żonę zapytałem i w takiej rozmowie wyszło, że pewne rzeczy się w domu wydarzyło, o których ja nie wiedziałem, żona powiedziała, no ale powiedz mi, no po co ja mam ci o tym pisać, jak ty jesteś w stanie mi pomóc, jesteś 7-8 tysięcy kilometrów od domu, więc wolę cię takimi problemami nie obarczać, sama sobie z tym jakoś radzę, więc to jest naprawdę wspaniałe, że faktycznie wtedy ja mogę się skoncentrować w 100% na tym, żeby bezpiecznie zrealizować swój cel i wrócić do swoich bliskich.
Towarzyszy ci rodzaj, przepraszam, że to powiem, wyrzutu sumienia, że cię nie ma często, czasami w takich ważnych chwilach z bliskimi?
Tak, mam taki wyrzut sumienia, że ten czas, który spędzam w górach, a on już jest liczony naprawdę w latach, to jest taki już czas nie do odkupienia, bo wracając z wypraw opowiadam o swoich przeżyciach, oni opowiadają o swoich, no i to są często takie momenty, w których chciałbym z nimi być, bo okazuje się, że wydarzyło się coś bardzo fajnego, bardzo ciekawego. No to jest ten element, można powiedzieć, negatywny tej pasji, że jestem daleko, jestem długi czas poza domem, ale no, w całokształcie oceny no, po prostu no, muszę się z tym jakoś pogodzić i uważam, że bez tej pasji byłoby mi trudno stabilizować się w życiu. Myślę, że to już się stało takim lekkim nałogiem. To chyba moja żona powiedziała, że jestem uzależniony od adrenaliny, więc może coś w tym jest, może jestem takim typem człowieka.
Życzę ci, by kolejne wyprawy zakończyły się zawsze szczęśliwym powrotem do domu.
Bardzo dziękuję. Postaram się w 100% zrealizować twoje dobre słowa.
Bardzo ci dziękuję. Piotr Krzyżowski, znakomity polski himalaista, był dzisiaj gościem Wolnej Soboty. Mam nadzieję, że do jakiegoś bliskiego zobaczenia i znowu do rozmowy o górach wysokich.
Dziękuję bardzo.
Wolna Sobota.